Przeczytajmy fragment z Ewangelii Marka z 10 rozdziału. Byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus ku ich zdziwieniu szedł przed nimi. Tych zaś, którzy szli za nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął 12 i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy zostanie tam wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Ci skażą go na śmierć, wydadzą poganom. Będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją, lecz on po 3 dniach zmartwychwstanie. Wówczas podeszli do niego Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. Nauczycielu, rozpoczęli, chcielibyśmy, abyś spełnił pewną naszą prośbę. A on zapytał, co mam dla was uczynić? Spraw, powiedzieli, abyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po twojej prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odpowiedział, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić z kielicha, z którego ja piję? I czy możecie zanurzyć się w chrzcie, w którym mnie chrzczą? Słowo tutaj jedno urwało. Możemy, oświadczyli. Wtedy Jezus powiedział, kielich, z którego ja piję, będzie waszym udziałem i chrzest, który mnie zanurzą, waszym doświadczeniem. Jednak zapewnienie wam miejsca po mojej prawej lub po lewej stronie nie jest moją rzeczą. Otrzymają je ci, dla których zostało ono przygotowane. Prośba Jakuba i Jana oburzyła pozostałych 10. Lecz Jezus przywołał ich i powiedział, wiecie, że ci, którzy uchodzą za przywódców narodów, podporządkowują je sobie, a ich dostojnicy uciskają je. Nie tak ma być pośród was. Kto między wami chciałby być wielki, niech będzie waszym sługą. I kto między wami chciałby być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Słowo Boże uczy nas pewnej prawdy duchowej, że pycha idzie przed upadkiem. To znaczy, że pycha poprzedza upadek, prowadzi do upadku. W związku z tym pycha jest wrogiem. Pycha jest śmiertelnym wrogiem, pycha zabija, pycha uśmierca. Jeżeli spojrzymy na początek Biblii, to widzimy, że Adam z Ewą się boleśnie przekonali, jak bardzo pycha zabija, ponieważ Ewa zapragnęła być taka jak Bóg, zapragnęła znać dobro i zło. Szatan ją do tego skusił i sięgnęła po zakazany owoc, co dała Adamowi, swojemu mężowi. I kiedy zgrzeszyli, umarli. Tak? Pycha zabiła ich, można powiedzieć. Ale też możemy na tę kwestię spojrzeć z drugiej strony. Ponieważ krzyż Chrystusa, Golgota, właśnie miejsce ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, no dobitnie pokazuje nam, że pycha zabija. Jezus został zabity i nie był to skutek jego pychy. Jezus z pychą nie miał nic wspólnego, ale jego śmierć jest skutkiem naszej pychy. Jezus został z powodu naszej pychy, naszego grzechu uśmiercony, ukrzyżowany. Więc pycha zabija, pycha uśmierca. I niedawno czytałem taki blog pewnego amerykańskiego kaznodziei Tabitha Nyabuile, który w swoim blogu pisał o podziałach w Kościele i podawał różne przyczyny. I między innymi jedną z przyczyn podziałów w Kościołach, w zborach jest pycha. Tak? Pycha nie tylko zabija ludzi, nie tylko uśmierca ludzi, pycha zabija też kościoły, zbory. I dopóki walczymy z pychą, no niestety jesteśmy na te rzeczy narażeni. I Tabitha Nyabuile w tym swoim blogu napisał kilka takich rzeczy odnośnie pychy, którymi chciałbym się tak króciutko podzielić. Pycha objawia się w niechęci na przykład do wysłuchania informacji zwrotnej, takiego feedbacku, czy to słowa korekty, czy pouczenia, czy nawet zachęty. Pycha w klice, ponieważ w zborze mogą pojawiać się różne kliki, a klika to jest grupa ludzi, która dąży do tego, do narzucenia swoich własnych korzyści i interesów po całej reszcie. Więc pycha w klice mówi, my jesteśmy świetnie przygotowani, a ci tam, reszta, potrzebują nas, naszych pomysłów. Potrzebują się do nas dostosować. Pycha u chrześcijan, którzy są tak zwanymi samotnymi strzelcami, którzy nie należą do żadnego zboru, argumentuje, że on lub ona nie potrzebuje Kościoła. I w końcu też mamy pychę u nieobecnych członków Kościoła czy zboru, którzy mówią, czy kiedy mówią, przepraszam, zostaw mnie w spokoju, to jest moje życie. Więc taka pycha jest zabójczo poważna, pisze Tiabiti Aniabile. Więc pycha jest zagrożeniem, pycha jest niebezpieczna, ale co może być lekarstwem na pychę? Co może być lekarstwem na naszą pychę? Bo to nie jest kwestia oni, to jest kwestia ja, tak, my. Więc odpowiedź jest jedna. Krzyż Pana Jezusa Chrystusa. Krzyż Chrystusa jest odpowiedzią na naszą pychę. W jednej z pieśni śpiewamy tak. O, nie wkleiłem tego, przepraszam. Gdy myśli me przy krzyżu są, na którym Pan, Książę chwały, zmarł, największy zysk jest szkodą mą, ten krzyż mą wielką pychę star. Więc krzyż Chrystusa ma moc ścierać pychę, twoją, moją, naszą. Dlatego potrzebujemy od czasu do czasu przypominać sobie właśnie o krzyżu Pana Jezusa Chrystusa i o tym krzyżu chciałbym dzisiaj mówić w oparciu o jeden werset, o 45 werset tego fragmentu, który przeczytaliśmy, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Kilka punktów. Jezus nie przyszedł, aby Mu służono. Wyrzeczenie. Tu mamy do czynienia z wyrzeczeniem się Jezusa. Jezus mówi nam o Synu Człowieczy. Syn Człowieczy, tak, nie przyszedł, aby Mu służono. Ale o kim mówi Jezus? Kim jest ten Syn Człowieczy? Otóż jeśli spojrzymy na wersety 32 do 34 z tego fragmentu, który przeczytaliśmy, to zrozumiemy, o kim Jezus nam mówi. Więc przeczytajmy te wersety. Byli w drodze i zmierzali do Jerozolimy. Jezus ku ich zdziwieniu szedł przed nimi. Tych, którzy szli za nim, ogarnął lęk. Wtedy znów wziął 12 i zaczął im mówić, co ma go spotkać. I co mówi? Oto idziemy do Jerozolimy. Syn Człowieczy zostanie tam wydany. Arcykapłanom i znawcom prawa ci skażą go na śmierć, wydadzą poganom. Będą z niego szydzić, będą go opluwać, ubiczują go i zabiją, lecz on po trzech dniach zmartwychwstanie. Więc Jezus mówi swoim uczniom, co ma go spotkać i później mówi, że Syn Człowieczy zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Więc wiemy, że to się dokonało na Jezusie, więc Jezus jest tym Synem Człowieczym, którego zabiją, który po trzech dniach zmartwychwstanie. Ale co to znaczy, że Jezus jest Synem Człowieczym? W Starym Testamencie określenie Syn Człowieczy no zwykle oznaczało człowieka. Tak? Jest Psalm 8, który mówi, kim jest człowiek, że o nim pamięta, że, kim jest Syn Człowieczy, coś tam, nie pamiętam. Więc zamiennie było używane. Więc ten Syn Człowieczy to inaczej człowiek. Ale w Starym Testamencie też pojawiają się, to określenie Syn Człowieczy pojawia się w różnych innych określeniach czy kontekstach, które oznacza, że to może być ktoś więcej niż człowiek. I tak na przykład w Daniela w 7 rozdziale, w wersetach 13 i 14, Daniel mówi nam o Synu Człowieczym. Daniel ma wizję i mówi tak, przyglądam się dalej i widzę. Na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. doszedł do odwiecznego, przyprowadzili go do niego. Wtedy dano mu władzę i chwałę, rozpoczął panowanie i czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, jego panowanie niezniszczalne. Daniel mówi nam o Synu Człowieczym, ale ten Syn nie jest zwykłym człowiekiem. Syn Człowieczy otrzymuje władzę od Boga i otrzymuje władzę nad wszystkim, nad całym stworzeniem. Otrzymuje też cześć od stworzenia. Tak jest napisane, że czciły go wszystkie ludy, narody i języki. Otrzymuje cześć. I jego władza jest władzą wieczną, a jego panowanie niezniszczalne, więc możemy powiedzieć, że ten Syn Człowieczy jest w jakimś sensie równy Bogu. A nawet trzeba powiedzieć, że musi być Bogiem, skoro Bóg daje mu władzę równą swojej. I takie zrozumienie Syna Człowieczego mieli Żydzi w czasie Jezusa. I widzimy to na przykładzie Ewangelii Mateusza, 26 rozdziału. Jest to moment, kiedy Jezus jest sądzony, tak, i przed swoim ukrzyżowaniem został pojmany i sądzony. Ale Jezus milczał. Arcykapłan przemówił więc: zaprzysięgam Cię na Boga żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga? Wtedy Jezus oświadczył: Ty to powiedziałeś. Ponadto mówię wam, odtąd będziecie oglądać Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie Wszechmocnego Boga i przychodzącego na obłokach. Więc Jezus mówi o sobie, o tym, że zasiądzie po prawej stronie Wszechmocnego Boga, a za otrzymanie miejsca po prawej stronie Boga, co oznacza? Oznacza przekazanie władzy. Też tak, bycie równym. I do tego jeszcze Jezus mówi, że przyjdzie na obłokach, tak jest to powiedziane w księdze Daniela. Jaka była reakcja Żydów na to, co Jezus powiedział? Wtedy arcykapłan rozdarł szaty. Tak? Dla niego stała się coś poważnego. To ogromna rzecz się wydarzyła, coś poważnego. Zbluźnił, zawołał. Czy trzeba nam jeszcze świadków? Oto przed chwilą usłyszeliście bluźnierstwo. Jakie było pytanie na początku? Czy jesteś z Chrystusem, Synem Boga? Jezus mówi: Syn Człowieczy zasiądzie po prawej stronie Ojca i przyjdzie na obłokach. Nie powiedział, że jest Synem Boga, ale oni doskonale to zrozumieli, co Jezus powiedział, i krzyknęli: bluźnierstwo. I co? Oto przed chwilą usłyszeliście bluźnierstwo, i jeszcze jeden tam werset powinien po ukraińsku jest: trzeba go zabić. Trzeba go zabić. Tak? Czyli to pokazuje, że oni doskonale rozumieli, że Syn Człowieczy to jest osoba równa Bogu. To jest Bóg. Dlatego kiedy Jezus to powiedział, te słowa, to natychmiast te szaty zostały rozdarte, bo został popełniony grzech, bluźnierstwo przeciwko Bogu, i jedyną możliwą karą to jest śmierć dla bluźniercy. Tak, tym samym Jezus mówi, że jest Synem Człowieczym, że jest równy Ojcu, równy Bogu. Ale jeśli dodatkowo popatrzymy na różne konteksty, w jakich Jezus używa określenia Syn Człowieczy, to zobaczymy, że kiedy Jezus mówi tak o sobie, to na pewno nie ma na myśli tylko tego, że jest zwykłym człowiekiem, takim jak my, ale ma coś więcej na myśli. Na przykład Jezus mówi, że Syn Człowieczy ma moc przebaczać grzechy na ziemi. Tylko Bóg może przebaczać grzechy. Jezus mówi, że jest Panem Sabatu. Kto ustanowił Sabat? Bóg. Więc kiedy Jezus mówi o sobie Syn Człowieczy, to ma na myśli co napisał Daniel generalnie. Syn Człowieczy jest nie tylko człowiekiem, ale jest i Bogiem. Jest tym, który przejmie władzę i którego będą czciły wszystkie narody, ludy i języki, a którego władza będzie władzą wieczną, a jego panowanie niezniszczalne. A jeśli jest Synem Człowieczym, jeśli jest Chrystusem, czyli namaszczonym przez Boga Królem, Bożym Synem, Bogiem w ciele, jeśli jest tym, który panuje, a wszystkie ludy, narody i języki go czczą, to jaka powinna być reakcja tych ludów i narodów na Jego przyjście? Ponieważ jest Synem Człowieczym, to wszyscy powinni Mu służyć generalnie. Ludzie Go nie rozpoznali, dlatego Go nie służyli, ale ponieważ jest tym, kim jest, ponieważ jest Synem Człowieczym, to wszyscy, wszystkie narody, wszystkie ludy, wszystkie języki, my powinniśmy służyć Jemu. Powinniśmy się przed Nim kłaniać i powinniśmy paść przed Nim na kolana, powinniśmy Mu złożyć dary. Powinniśmy Go uczcić właśnie składając różne dary. To się Jemu po prostu należy. To jest wpisane w to, kim On jest. W 1996 mieliśmy wspaniałą wizytę, tak, w królowej angielskiej Elżbiety II. Ta wizyta miała miejsce w marcu i pewien dziennikarz opisał przygotowania do tego, jak miano powitać rodzinę królewską w naszym kraju. I ten dziennikarz napisał tak. Tuż przed przylotem królowej do Polski nasz redakcyjny kolega Jarosław Osowski skontrolował stan warszawskich ulic, którymi miał majestatycznie sunąć Rolls-Royce z brytyjską parą panującą. Inspekcja wypadła fatalnie. Nawierzchnie jezdni po zimie były w katastrofalnym stanie, a pogotowie drogowe od tygodnia zmagało się z łataniem dziur na głównych trasach przejazdu limuzyny. Z efektu tych prac dziennikarz Stołecznej nie był zadowolony. I choć drogowcy dwoją się i troją, pracowali nawet w niedzielę, królowa wytrzęsie się w Warszawie za wszystkie czasy, stwierdził na łamach. Więc na przyjazd królowy widzimy, jaki wysiłek został przygotowany, zrobiony, wykonany. Zaczęto przygotowywać ulice. A jak powinno się przyjąć Syna Człowieczego, który panuje nad wszystkim? Też trzeba przygotować ulicę. Tak? Jan Chrzciciel, który poprzedzał przyjście Syna Człowieczego, właśnie do tego wzywał. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki. I oczywiście nie chodzi o wylewanie asfaltu, ale chodzi o prostowanie naszych dróg życia. Żeby nasze drogi życia były zgodne z Jego drogami, żeby je wyrównać, żebyśmy chodzili Jego drogami. Jego drogi w naszym życiu są pełne dziur i nierówności. Gdyby przyjechał, to by się wytrząsł. Generalnie, gdyby Jego limuzyna przejechała, to by się wytrząsł okropnie. Dlatego jedynym sposobem, w jaki możemy Go uhonorować, uczcić Jego przyjście, to wyrównanie tej drogi, przygotowanie drogi Pana, wyprostowanie Jego ścieżki, Jego ścieżek w naszym życiu. To się po prostu Jemu należy, ponieważ On jest Synem Człowieczym. Zatem Jezus rozumie, kim jest i w związku z tym wie, co się Jemu należy, wie, jakie są Jego przywileje. Wszyscy ludzie powinni Mu służyć, ponieważ jest Synem Człowieczym. Ale Jezus mówi nam, że nie przyszedł, aby Mu służono. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus świadomie i dobrowolnie zrezygnował z przywilejów, które się Jemu należą z racji tego, kim jest. Możemy mówić, że Jezus wyrzekł się przywilejów, jakie były związane z Jego pozycją. Jezus nie wyrzekł się swojej pozycji. Jezus nie przestał być Synem Człowieczym. Jezus z tego nie zrezygnował, ale Jezus wyrzekł się tych wszystkich przywilejów, które były powiązane z Jego pozycją jako Syna Człowieczego. I dlatego Jezus przyszedł, nie przyszedł, aby Mu służono. A zatem po co przyszedł? No Jezus przyszedł, aby służyć. I to pokazuje Jego uniżenie, czyli wyrzeczenie, a dalej uniżenie. Jezus mówi nam, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć. Co to znaczy? Jego królewska mość, Willem Aleksander, król Niderlandów, przekazał w wywiadzie dla narodowego czasopisma The Telegraph, że przez 21 lat współpracował z liniami lotniczymi KLM, gościnnie pełnił tam funkcję regularnego drugiego pilota na pokładzie jednej z flot samolotów Fokker 70. Wcześniej pracował także dla holenderskiego przewoźnika Martin Air. Monarcha, król, uniża się i można powiedzieć, że wykonuje jedną z rzeczy, którą czynią jego poddani na co dzień generalnie. Czyli staje się, uniża się i pracuje jako nie pierwszy, ale jako drugi pilot. Tak? Czyli jest pod kimś i służy w jakiś sposób, w ten sposób, wożąc ludzi, czy będąc tym drugim pilotem samolotu. I w pewnym sensie podobnie jest z Synem Człowieczym. Ale to, co zrobił Willem Aleksander, król Niderlandów, nie oddaje rzeczywistości tego, co zrobił Chrystus. Tak? Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, przyszedł, aby służyć. Tyle, że jeśli chodzi o Syna Człowieczego, to tutaj mamy coś niewyobrażalnie większego i wspanialszego. Jest coś, co nam trudno ogarnąć rozumem. Syn Człowieczy, równy Ojcu, odwieczny Bóg, który zasługuje nie tylko na to, aby go wszyscy ludzie czcili, ale też na to, żeby wszyscy ludzie mu służyli. Przychodzi, aby służyć. Więc pojawia się pytanie, co taka osoba z taką pozycją musiałaby zrobić, żeby przyjść służyć. Odpowiedź jest tylko jedna. Bóg musiałby stać się człowiekiem. I wtedy dopiero jako człowiek mógłby służyć, mógłby być sługą. Ponieważ ma tak wysoką pozycję, ponieważ jest stwórcą, ponieważ jest Bogiem. Więc żeby przyjść służyć, a my jesteśmy tymi, którzy mają służyć generalnie, to żeby służyć, musiałby stać się takimi jak my, z krwi i kości. Musiałby stać się człowiekiem. I to go odróżnia od Willema Aleksandra, to go odróżnia od wszystkich innych monarchów. Więc dla Syna Człowieczego przyjście, aby służyć, wymagało ogromnego uniżenia się. Jezus nie tyle uniżył się, aby robić to samo, co robią Jego poddani, co robią ludzie. Jezus poprzez wcielenie stał się człowiekiem i przez to stał się sługą i dzięki temu robił to, co robią słudzy. Nie wiem, czy to dociera do nas, czy to rozumiemy, czy ta prawda właśnie dociera do naszych umysłów, jak bardzo Jezus się uniżył. Ten, który jest odwieczny Bogiem, na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów. Ten, któremu całe stworzenie w niebie i na ziemi powinno oddawać cześć, oddawało cześć, uniża się, stając się z człowiekiem i stając się sługą. Więc Jezus stał się w pełni człowiekiem. Przyszedł na świat, tak jak przychodzi każdy inny człowiek. Narodził się z kobiety. Jego poczęcie miało trochę inny wymiar, czy Jezus został poczęty z Ducha Świętego. Niemniej jednak był w łonie swojej matki i się urodził. Jezus rozwijał się jak każdy inny człowiek. Jezus potrzebował jeść i pić, potrzebował spać i we wszystkim był taki sam jak my, za wyjątkiem grzechu. I to nam, no myślę, że dobitnie pokazuje, że wcielenie Jezusa pokazuje, że Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, faktycznie przyszedł, aby służyć. Wcielenie Bożego Słowa, fakt, że Boże Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas, właśnie jest tym dowodem na to, że Syn Człowieczy przyszedł, aby służyć. Ponieważ rolą ludzi jest służyć Bogu. Więc Jezus przyszedł jako sługa. Komu Jezus przyszedł służyć? Przyszedł służyć Ojcu. Jako ludzie. Wszyscy ostatecznie powinniśmy służyć Ojcu, Bogu, naszemu Stwórcy. Więc jeśli Syn Człowieczy przyszedł służyć, to przyszedł służyć Ojcu. Przyszedł wykonać Jego wolę, ponieważ służenie polega na tym, że wykonujemy czyjąś wolę, nie swoją. Chociaż czyjaś wola może stać się naszą wolą, tak? Ale generalnie Jezus przyszedł, żeby służyć Ojcu. I nam mówi o tym w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Stąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Zatem Jezus przyszedł, aby służyć Ojcu. Jezus przyszedł, aby wypełnić, spełnić Jego wolę, wolę Ojca, ponieważ Ojciec Go posłał. I trzecia rzecz. Jezus przyszedł oddać swoje życie na okup za wielu. Mamy tutaj odkupienie. Na czym polega ta służba Ojcu? Co takiego Jezus zrobił, żeby wypełnić wolę Ojca? Jaka była wola tego, który Go posłał? Więc Jezus mówi nam, gdyż Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc Syn Człowieczy przyszedł służyć. I główne zadanie tej służby to oddać swoje życie na okup za wielu. Oddanie swojego życia nie jest jedynym wyrazem służby Syna Człowieczego. Jezus, zanim oddał swoje życie, spędził 3 lata na publicznej służbie i ta służba polegała na głoszeniu Ewangelii, na wzywaniu ludzi do opamiętania i zaufania tej dobrej nowinie, którą On głosił. Jezus nauczał, Jezus czynił znaki i cuda, więc chodził z miejsca na miejsce i generalnie głosił Ewangelię. Ale to wszystko, czego Jezus uczył, to wszystko, co robił, ostatecznie potrzebowało, czyż wymagało tego, że Syn Człowieczy odda swoje życie na okup za wielu. Bez Jego śmierci to wszystko, co wcześniej zrobił, nie miało większego znaczenia. Dlatego Jego śmierć była głównym celem służby Syna Człowieczego i ta śmierć jakby nadaje ten wymiar temu wszystkiemu, co wcześniej Jezus uczynił. Nadaje ważność, wielkość. Czym jest okup? Okup to zwykle jakaś suma pieniędzy, którą trzeba dać w zamian za uwolnienie porwanej osoby. Na przykład piraci somalijscy porywają statki razem z załogą i żądają okupu. I kiedy taki okup otrzymają, to uwalniają ludzi. W czasach Jezusa okup był potrzebny za uwolnienie człowieka z niewoli. A gdy ktoś składał, czy też wpłacał pieniądze za uwolnienie człowieka, tego niewolnika, to dokonywał odkupienia. Człowiek odkupiony stawał się wolny. Człowiek odkupiony nie stawał się niewolnikiem tego, który zapłacił cenę za jego wolność. To nie była sprzedaż niewolnika, on po prostu stawał się wolny. Ktoś zapłacił cenę za jego wolność. Więc odkupienie dawało wolność, odkupienie daje wolność. Syn Człowieczy mówi nam, że przyszedł, aby właśnie takiego odkupienia dokonać. Złożyć okup, czyli dokonać odkupienia. Tyle, że odkupienie, jakiego Jezus dokonał, nie jest odkupieniem poprzez pieniądze, poprzez jakieś środki materialne. Nie poprzez złoto, srebro czy szlachetne kamienie. Okup, jaki Jezus ma złożyć, to Jego życie, Jego własne życie. Syn Człowieczy musi umrzeć, ale nie może to być śmierć naturalna. Każdy człowiek kiedyś umiera. Więc kiedy Jezus mówi o tym, że musi złożyć swoje życie w ofierze, to nie mówi o tym, że kiedyś umrze i ta jego śmierć, ta naturalna śmierć, tak, to wtedy będzie odkupieniem dla innych. Nie. Kiedy Jezus mówi, że musi swoje życie oddać na okup za wielu, to mówi o tym, że jego śmierć musi być zadana, nie może być naturalna. Ktoś musi zadać mu tę śmierć i ta śmierć musi być zadana w konkretnym celu, właśnie jako zapłata za wolność wielu. I takiej właśnie śmierci Syn Człowieczy musi doświadczyć. On musi oddać swoje życie na okup za wielu. Więc życie Jezusa jest ceną za wolność wielu. Jest to cena za uwolnienie z niewoli grzechu i śmierci. Z powodu tego, że człowiek jest w tej niewoli grzechu i śmierci, czy też z powodu tego, że jest w niewoli grzechu, to jest też w niewoli śmierci, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. I tylko śmierć Jezusa jest odkupieniem z tej niewoli, daje wolność z tej niewoli. Ale też śmierć Syna Człowieczego jest ceną za wolność do służby Bogu. Bóg stworzył nas i przeznaczył do tego, abyśmy Mu służyli. Natomiast grzech sprawił, że służymy własnym pożądliwościom, że służymy własnej pysze. Więc śmierć Jezusa uwalnia nas do służenia Bogu. I bez doświadczenia tego odkupienia w swoim własnym życiu człowiek nie może, ale też i nie chce Bogu służyć, bo dlatego potrzebuje tego odkupienia. Zatem Jezus przyszedł służyć Ojcu, ale też przez to stał się naszym odkupicielem i usłużył nam, ponieważ potrzebowaliśmy Jego śmierci. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus stał się też naszym sługą. Dlatego też Jezus tego wieczoru, kiedy miała miejsce ostatnia wieczerza, co zrobił? Pokazał swoim uczniom, że jest ich sługą. W jaki sposób? Ubrał się jak sługa, wyjął, brzydko mówiąc, michę, wodę, ręcznik i zaczął myć nogi swoim uczniom i pokazał: to ja wasz nauczyciel. Zobaczcie, co wam zrobiłem. Wy też macie tak postępować względem siebie nawzajem. Jezus pokazał, że nie tylko służy Ojcu, ale też służy nam. Dlatego to odkupienie, jakiego Jezus dokonał, jest Jego służbą dla nas. Więc ten werset, myślę, w bardzo klarowny sposób pokazuje nam, po co Syn Człowieczy przyszedł. Pokazuje nam też, co takiego Jezus zrobił, aby wypełnić wolę Ojca. I widzimy, że Syn Człowieczy wyrzekł się swoich przywilejów, które należały się Jemu z racji swojej pozycji, z racji tego, kim jest. I dalej widzimy, że oprócz tego, że wyrzekł się tych przywilejów, to uniżył się. Bóg stał się człowiekiem, Bóg przyjął ludzką naturę. I w ten sposób Syn Człowieczy stał się sługą. Takim jak my, jednym z nas. I w końcu widzimy, że najważniejszym zadaniem tej służby jest oddanie swojego życia na okup za wielu. I Syn Człowieczy oddaje swoje bezgrzeszne, doskonałe życie za tych, którzy są grzesznikami. Syn Człowieczy oddaje swoje życie, aby uwolnić grzeszników z niewoli grzechu, by mogli stać się sługami Boga. W tym wszystkim, co Syn Człowieczy zrobił, za każdym razem widać Jego ogromne uniżenie. Żeby się wyrzec swoich przywilejów, trzeba się uniżyć. Żeby stać się sługą, trzeba się uniżyć. Żeby pozwolić, czy dać się zaprowadzić na krzyż. I żeby oddać swoje życie, trzeba się uniżyć. Więc raz za razem widzimy, jak wielkiego poświęcenia dokonał Syn Człowieczy. I tutaj pojawia się finalne pytanie. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego poświęcił tak wiele z powodu nas, grzeszników, którzy zasługują jedynie na wieczne potępienie z powodu swojej pychy, swojego buntu przeciwko Bogu? Tydzień temu zobaczyliśmy odpowiedź na to pytanie. Syn Człowieczy zrobił to wszystko, ponieważ ukochał owce, które otrzymał od Ojca. I ukochał je bez reszty. Syn Człowieczy poświęcił tak wiele, ponieważ ukochał tych wielu, za których oddał swoje życie jako okup. Ogromna miłość Syna Człowieczego do świata pchnęła go do właśnie takiego poświęcenia. Pchnęła go do wyrzeczenia, do uniżenia i odkupienia. I jeśli jesteśmy Jego uczniami, to Chrystus wzywa nas do naśladowania Jego, naśladowania Go. Chrystus nakazuje nam, Jego uczniom, abyśmy też kochali tych wielu, za których On oddał swoje życie jako okup. A to znaczy, że Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy też wyrzekli się samych siebie i uniżyli się po to, żeby służyć innym. Ponieważ postępując w taki sposób, nie tylko służymy innym, ale służymy naszemu Ojcu przez Pana Jezusa Chrystusa. I to jest domyślna postawa w chrześcijaństwie. Defaultowa. I nie ma innej. Tak? Nie ma innej. To jest postawa, do której wszyscy jako chrześcijanie, jeśli jesteśmy Jego uczniami, powinniśmy dążyć. To jest standard. To jest norma. To nie znaczy, że wszyscy spełniamy tę normę, ten standard. Ale to jest standard, który wyznaczył nam Chrystus, abyśmy do Niego dążyli. Dlatego apostoł Paweł wzywa nas w liście do Filipian. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. Nic więcej, nic mniej. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie. Przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię, wszelkie inne, aby na imię Jezusa, czy na imię Jezus, zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią. I aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. On jest Synem Człowieczym. Jezus Chrystus jest Synem Człowieczym. I wszelki język, wszelki naród, wszelki lud będzie Go czcił. Będzie Go czcił. Więc Chrystus, czy apostoł Paweł wzywa nas do tego, żebyśmy odzwierciedlali tę postawę Chrystusową. Czy to jest Twoja postawa? Czy pragniesz być sługą podobnym do Jezusa Chrystusa? Czy służysz Bogu, będąc posłusznym Chrystusowi w służbie odkupionym, ale też i innym?